Witam serdecznie na kolejnym wydaniu Bez Montażu. Dzisiaj spotykamy się w następującym składzie. Mariusz Brunka, Fundacja Furmana.
Kłaniam się.
Edward Pietrzyk, program 2014, wiceburmistrz miasta Chojnice.
Witam serdecznie.
I Wojciech Robicki, radny powiatowy, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dobry.
Chciałbym jako pierwszy temat naszej dyskusji dzisiejszej zaproponować wspomnienie dwóch zasłużonych Chojniczan, którzy w ostatnich dniach zmarli. Trwają w czystości pogrzebowe księdza kanonika Romana Lewandowskiego, honorowego obywatela miasta Chojnice. Jutro odbędzie się pogrzeb. W sobotę pożegnaliśmy zasłużonego pracownika Chojnickiego Domu Kultury Eugeniusza Mikołajczyka. Jakie macie wspomnienia ze spotkań z tymi ludźmi? Co chcielibyście o nich zapamiętać od nich?
No cóż, jeśli chodzi o księdza kanonika, to właściwie wszyscy młodzi i średniego wieku chojniczanie pamiętają go od wczesnej młodości, tak? Wiemy, połowa lat 70. pojawił się w Chojnicach jako proboszcz ówczesnej jeszcze fary i zapisał się chyba dobrze w pamięci większości chojniczan. Oczywiście tak jak z duchownymi są ich zwolennicy, są ich oponenci. Natomiast jeśli chodzi o księdza Lewandowskiego, znane jest powszechnie jego głębokie zaangażowanie w sprawy społeczne, jego zdecydowane poglądy, które wielokrotnie wyrażał, szczere przywiązanie do miasta. Wiemy, że w ciągu szczególnie tych ostatnich 20 lat wielokrotnie starał się wiązać Chojnice z tradycjami, przede wszystkim Bazyliki, która rzeczywiście jest nie tylko miejscem kultu katolickiego, ale także bliskim po prostu wszystkim chojniczanom miejscem. To jest jakby gdzieś centralne miejsce, w którym rozpoczyna się historia naszego miasta. Jeśli chodzi natomiast o dyrektora Domu Kultury, to w dużej mierze postrzegamy takich ludzi właśnie jako tych, którzy przez pryzmat tego, w jaki sposób funkcjonowała placówka. I jak wiemy, Dom Kultury w okresie, kiedy był świętej pamięci, pan był jej dyrektorem, mocno wpisała się w funkcjonowanie naszego miasta, te usługi sfery kultury. Tak, tak, ale pracował tam naprawdę bardzo czynnie, starał się, żeby ta instytucja była żywa. I znów w tej ogromnej potrzebie takiej kultury, przenoszenia kultury na poziom lokalny, była to osoba, która na pewno z pełnym zaangażowaniem to zrobiła. Muszę powiedzieć, że wygląda także na młodszy zdecydowanie wiek, to jest to szczególnie przykre.
Pan Pietrzyk?
Powiem tak, no rozpocząc Gienka Mikołajczyka, Gienek zrobił nam wszystkim bardzo przykrą niespodziankę, ponieważ człowiek, który ma zaledwie lat 60, który myśli o tym, co będzie jutro, naraz kończy życie doczesne. Powiem w ten sposób. Gienek Mikołajczyk zawsze mi się kojarzył z taką sztandarową imprezą Chojnic, mianowicie teatry uliczne, a w późniejszym okresie fiesta. Człowiek, pasjonat, powiem więcej, jeden chyba z ostatnich już ludzi, których ja określam w sensie pozytywnym, wariat pozytywnym tego słowa znaczenia. Człowiek, który żył tym. Dlatego jak rano dowiedziałem się o jego śmierci, powiedziałem tak, dlaczego? Dlaczego człowiek, który pracował, który lubił tą pracę, który realizował się w tej pracy, naraz odchodzi. I w tej chwili jest takie pytanie, co dalej? Co dalej z tą dziedziną sztuki? Ja wiem, ktoś powie, nie ma ludzi niezastąpionych. Gienka będzie trudno zastąpić. Oczywiście znaliśmy się tyle o ile, ale zawsze ceniłem go za pasję, za to, co robię. Natomiast jeżeli rozmawiamy już o drugim zmarłym, ksiądz kanonik, oczywiście moje kontakty były bardzo sporadyczne. Ja przypominam sobie tylko sesji Rady Miejskiej. To był bodajże rok 2007, kiedy to radni bardzo szeroko argumentowali, to, żeby Rada Miejska nadała księdzu Kranikowi tytuł honorowy obywatel miasta Chojnicy.
W 2005.
Chyba różnimy się. No, ja mówię, że w 7, pan redaktor mówi, że w 5 nieistotne. Myślę, że nie o to chodzi. Generalnie proszę zważyć na jedno. Honorowy obywatel miasta Chojnicy jest to tytuł, który dotyczy ludzi nietuzinkowych. Tych tytułów jest zaledwie od roku 90 kilkanaście. Są to ludzie, których wkład pracy jest widoczny dla miasta i jest doceniany nie tylko przez radnych, ale zawsze ta inicjatywa wychodzi od obywateli naszego miasta.
Wojtek Robiecki.
No ja niestety nie miałem do czynienia osobiście ani z księdzem kanonikiem Romanem Lewandowskim, ani z panem instruktorem Mikołajczakiem. Pozwoliłem dlatego sobie skorzystać z wiedzy i pamięci starszych mieszkańców Chojnic, między innymi mojego taty i działacza Solidarności. Do czego zmierzam? Przeczytałem również notkę biograficzną na temat księdza Romana Lewandowskiego, która była umieszczona na waszym portalu. Jedna rzecz, która mnie bardzo zainteresowała i zaciekawiła jednocześnie, bo wynikało z tej notatki, że w 1951 roku ksiądz, no w tym czasie maturzysta, Roman Lewandowski wstąpił do seminarium duchownego. 1951 rok to jeszcze lata najgorszego stalinizmu w Polsce. Przypominam, Stalin w 1953 roku zmarł, Bierut w 1956. Lata, początek lat 50. to przecież proces biskupa Kaczmarka, procesy księży z kurii krakowskiej. 1953 rok to jest czas aresztowania prymasa Wyszyńskiego. To są na pewno bardzo dużą odwagą musiał się wykazać ówczesny maturzysta, żeby podjąć w ogóle studia w seminarium duchownym. Bo to naprawdę były ciężkie, ciężkie czasy dla Kościoła katolickiego, dla seminarium, dla księży. Potem lata 80. doczytałem i również wywiadu z starszymi osobami w Chojnicach wiem, że był bardzo mocno zaangażowany w Solidarność. Był kapelanem Solidarności. No, przypomnę, że w tych czasach żołnierze generała Kliszczaka mordowali księdza Popiełuszkę, księdza Suchowolca, Zycha i tak dalej. No to na pewno nietuzinkowa odwaga ze strony księdza kanonika. Również tytuł kanonika jest przyznawany za no, wybitne zasługi dla Kościoła katolickiego, czyli również był doceniony przez władzę zwierzchnią, przez kurię biskupią w Pelplinie. Inicjatywa uhonorowania tytułem honorowego obywatela Chojnic wypłynęła od mieszkańców Chojnic. Tam było zebrane ponad 1000 podpisów i to była inicjatywa obywatelska, jak pan burmistrz wspomniał. Kolejna rzecz. Z tego co wiem, to ksiądz kanonik również bardzo mocno pomagał rodzinom internowanych po 13 grudnia 1981 roku, gdy no, rodziny zostały często bez mężów i ojców i te kobiety miały no, ciężko, a tu ksiądz kanonik się bardzo mocno zaangażował w pomoc. Także no, postać na pewno odważna, nietuzinkowa i o jasnych poglądach patriotycznych, organizację wystaw w dniu 11 listopada. Po śmierci księża Jerzego Popiełuszki wmurowanie tablicy w bazylice po pamięci. No, brakuje dzisiaj takich księży, należy tylko żałować, że Kościół katolicki nie ma już takich księży, jakim by ksiądz kanonik. Natomiast jeżeli chodzi o pana instruktora Mikołajczaka, ja pamiętam jako nastolatek, jak z ogromnym zainteresowaniem oglądałem teatry uliczne, bo to było naprawdę coś niezwykłego dla nas. Tutaj no, na prowincji było, nie było, bo Chojnice to było prowincjonalne. Coś ciekawego powiew świata, bo pamiętam, przyjeżdżały teatry z zagranicy. Niezwykle ciekawa inicjatywa. Na pewno szkoda, że nie ma już takich ludzi.
No, oby nie umarła ta idea tych teatrów ulicznych w Chojnicach, mam nadzieję.
No daj Boże, żeby ktoś inny to pociągnął, bo to na pewno jest i szeroko rozpropagowane już nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Ja mam takie pytanie do pana wiceburmistrza. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej pan burmistrz poinformował, że ostatnią wolą zmarłego księdza Romana Lewandowskiego było to, żeby poczet sztandarowy naszego miasta dołączył do konduktu, żeby nie był w bazylice miejskiej. Dlaczego?
Myślę, że jest to nieporozumienie.
Tak pan
burmistrz mówiąc o księdzu kanoniku, mówił o księdzu kanoniku Dawidowskim. Trzeba pamiętać, że ksiądz Dawidowski w Wiedniu też jest kanonikiem.
To wolą kogo jest?
Organizacją pogrzebu zajmuje się ksiądz dziekan, kanonik Jacek Dawidowski. I sztandar Urzędu Miasta, jak i inne sztandary w dniu jutrzejszym nie będzie w kościele z prostego względu. Argumentował to w ten sposób, że będzie tylu duchownych, że po prostu nie będzie miejsca na jakiekolwiek sztandary. Prosił bardzo, ażeby sztandar miasta Fojnice, nawet z uwagi na to, że ksiądz kanonik Lewandowski jest honorowym obywatelem miasta Fojnice, uczestniczył w tej uroczystości pogrzebowej. W związku z tym, tak jak inne poczty sztandarowe, radni jutro dołączą ze sztandarem do konduktu pogrzebowego.
Rozumiem. Drobne porozumienie w takim układzie. Ponownie wracamy do tematu zmian w strefie płatnego parkowania. Kiedyś rozmawialiśmy w tym miejscu przy okazji omawiania projektu zmian na placu Piastowskim, jego modernizacji. Niedawno, w ubiegłym tygodniu, Komisja Komunalna zajęła się pierwszym projektem zmian, który przygotował komendant Straży Miejskiej. Myślę, że o co chodzi w tym projekcie, co on zawiera, najlepiej wytłumaczy nam pan wiceburmistrz.
Znaczy tak, istotnie w tej chwili jest to projekt komendanta Straży Miejskiej, który w zakresie obowiązków ma między innymi strefy płatnego parkowania. I powiem w ten sposób, z mojej wczorajszej rozmowy z przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, który merytorycznie jak gdyby ten proces koordynuje, wynika jednoznacznie, że praca nad tym projektem dopiero rozpocznie się w czasie późniejszym, tak, ażeby do sesji w miesiącu lutym, to będzie w tej chwili z prawdopodobieństwem na 90 kilka procent 20 lutego, żeby ten projekt zaopiniować. Czego dotyczy ten projekt? Przede wszystkim tak. Poszerzenia strefy. Mówimy tutaj szczególnie o dwóch terenach, o dwóch parkingach. Pierwszy dotyczy placu MZN. Jak pamiętamy, do tej pory ten parking był bezpłatny. Wiązało się to z tym, że parking był urządzony w ramach projektu unijnego, a projekt unijny jednoznacznie zakłada, że przez 5 lat na terenie tej inwestycji nie może być prowadzona jakakolwiek działalność, która przynosi korzyści majątkowe. Ten czas upłynął i w tej chwili pan komendant wnioskuje za tym, ażeby objąć parking na placu MZN strefą płatnego parkowania. I drugi teren dotyczy placu Piastowskiego, jednakże nie całego, tylko tej części, która, że tak powiem, przylega do okolic hoteliku, hotelu i restauracji Piast.
Przy stacji benzynowej?
Nie. W tej pierwszej nie, tylko w drugiej części. To są te zmiany. Druga zmiana będzie dotyczyła wydłużenia godzin funkcjonowania strefy. Przypomnę, że w tej chwili jest określony czasokres funkcjonowania i w dni powszednie, i w soboty. Pan komendant proponuje wydłużenie tego okresu. Dalej zmiana stawek godzinowych. Niemniej nie chodzi tutaj o stawki za godzinę parkowania.
Jednorazowy bilet.
One pozostają jak gdyby na tym samym poziomie. Natomiast podwyżki dotyczyłyby tak zwanych abonamentów. I jeszcze jedną zmianę proponuje pan komendant. Mianowicie są tacy użytkownicy parkingu, którzy mają tak zwaną kartę parkingową.
Komu ona przysługuje? Przepraszam, to może nie wszyscy się orientują.
Nie wszyscy się orientują. No musielibyśmy sięgnąć do projektu uchwały.
Znaczy generalnie chyba niepełnosprawne,
tak? Abonamentowe. Znaczy tak, generalnie karty parkingowe są dla osób niepełnosprawnych i tutaj już pojawia się pierwszy zgrzyt, mianowicie radni, zapoznając się pobieżnie z projektem uchwały, od razu stwierdzili jedno, no ustawa.
Już na tym posiedzeniu
ustawa, tak? Nakazuje nam umożliwienie niepełnosprawnym korzystania z tych miejsc parkingowych bezpłatnie.
Ale abonament muszą płacić.
To znaczy, tam są pewne takie w tej chwili dywagacje prawne, musimy to wszystko rozstrzygnąć, ponieważ zawsze jest problem jeden. Czy ulga należy się niepełnosprawnemu, czyli jest przynależna do niepełnosprawnego, czy jest przynależna do samochodu? Póki co nasze ustawodawstwo zakłada jednoznacznie do samochodu. Mhm. My znamy masę przypadków, kiedy samochodem dla osób niepełnosprawnych posługują się ludzie sprawni, po prostu wykorzystując to wszystko. Ja znam osobiście też wiele przypadków takich, kiedy podjeżdża człowiek, jest winietka, że to jest pojazdem niepełnosprawnym, a znam go nie pół roku, ale lat kilkanaście i wiem, że jest to człowiek zdrowy, ale korzysta z tego przywileju. W tej chwili rozpoczną się prace nad tym projektem uchwały. No, sam jestem ciekaw, co Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tej kwestii stwierdzi. Finał będziemy mieli prawdopodobnie 20 lutego.
Panie burmistrzu, przygotowując się do napisania tekstu na temat proponowanych zmian, wielki kłopot miałem z odszukaniem aktualnych przepisów. Wielki. Było mnóstwo nowelizacji od grudnia 2003, kiedy powstała pierwsza uchwała regulująca te zasady. Pan komendant doradził mi, żebym się skontaktował z biurem Rady Miejskiej, tam podpowiedzą, gdzie, w której uchwale, kiedy to było podejmowane. Sekundę. Myślę, że należałoby na naszej stronie internetowej, znaczy na naszej, na stronie ratusza, w niektórym miejscu, w Biuletynie Informacji Publicznej, specjalną zakładkę zrobić, Straż Miejska może zatytułować i tam podać granice, stawki. To, żeby nasz internauta, żeby nasz mieszkaniec mógł bez problemu dojść, gdzie co jest, ile co kosztuje, od której do której, na jakich zasadach. Na razie jestem z tym problem straszny.
Pełna zgoda co do tego. I w tej chwili już pierwsza sugestia pana przewodniczącego radnego Szlangi była taka, ażeby 20 lutego pojawił się tekst jednolity, uwzględniający wszystkie poprawki od momentu, kiedy rozpoczęliśmy tą tematykę, czyli strefy płatnego parkowania. A więc mam nadzieję, że popracują urzędnicy, popracują radni i 20 będziemy mieli tekst jednolity, czytelny, jasny i zrozumiały dla wszystkich.
Co pozostali są?
No cóż, nawiązując do naszego ostatniego spotkania, kiedy rozmawialiśmy na temat właśnie tych opłat dwa bodajże tygodnie temu, to tak, sprawdziło się jedno, sprawdziło się to, że mamy do czynienia z poszerzeniem tej strefy, tak, no i z tym, że raczej trzeba się liczyć z tym, że będzie to nieznacznie, ale jednak także droższe, tak? Natomiast ten postulat, o którym rozmawialiśmy, który jest stosowany powszechnie w świecie, gdzie ceny zaparkowań w mieście są w jakiś sposób powiązane z organizacją transportu zbiorowego w mieście, tak aby ten transport zbiorowy był alternatywą dla tych, którzy dotychczas korzystają z samochodów w centrum miasta, no tego, wciąż tej koncepcji tutaj jakoś nie widać, tak? Czyli jest to jakby w oderwaniu. Zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie, bo jeśli tylko i wyłącznie ma to przynieść pewne finansowe profity dla miasta, przychody, to oczywiście one są potrzebne i jak najbardziej trzeba to stosować. Natomiast myślę, i tak jak wtedy, to już nie będę tutaj ponownie rozwijał tego tematu, potrzebne jest to powiązanie z organizacją transportu zbiorowego, ponieważ mamy w dużej mierze pewną przesadę w korzystaniu, czy też z możliwości korzystania z parkowania przez chojniczan w centrum miasta swoich samochodów, kiedy często to nie wynika z potrzeby, prawda? Dlatego, że wielu ludzi nie musiałoby korzystać z tego samochodu w centrum miasta, gdyby komunikacja była w tym jakiegoś sposób powiązana.
Mogę powiedzieć jedno słowo. Ja się zgadzam z panem Mariuszem w tej kwestii, ale również proszę zauważyć jeden fakt. Ja nie jestem zmotoryzowany. Chodzę dużo pieszo, ale obserwuję takie bardzo dziwne zjawisko. Człowiek, który ma do pokonania dystans 200 metrów, wsiada w samochód. I potem się denerwuje, że w centrum miasta nie ma miejsca na zaparkowanie, ponieważ on przyjechał specjalnie, żeby, powiedzmy, dokonać opłaty w banku.
Ale myślę, że ceny paliwa to zredukują. Jakie mam spostrzeżenia, najlepszy żeglarz w razie powiatu?
To też rodzaj transportu.
I najlepszy radny żeglarze. Jeżeli chodzi o ten projekt, ja mam nadzieję, że ten zostanie odrzucony i nie zostanie powiększona ta strefa płatnego parkowania. Dlaczego? No ta opłata ma charakter stricte fiskalny. Jest to kolejne obciążenie dla mieszkańców Chojnic. Nie tylko Chojnic, i również i naszych gości, którzy przyjadą, ale generalnie dla mieszkańców Chojnic, którzy najwięcej będą korzystali z tych parkingów. Burmistrz chce za wszelką cenę ratować budżet. No, mamy masę inwestycji, które trzeba utrzymać. Mamy kolejne plany inwestycyjne i no, brakuje nam pieniędzy, no wiadomo, a gdy się ich szuka, no to najlepiej obłożyć kogoś podatkiem czy opłatą. Jestem przeciwnikiem zwiększania strefy parkowania w mieście i zwiększenia opłat. Bo to
ale
mało
trzeba pamiętać, w Nowym Jorku, w Londynie, w Paryżu też oczywiście liczą na pieniądze, ale przede wszystkim, ale płaci się za to, jeśli chce się w centrum miasta zaparkować, a płaci się dlatego, że rynek musi także określić tą właściwą cenę tej usługi. To jest poważna usługa, jeżeli chcemy parkować w centrum miasta. I także obywatel, mieszkaniec Chojnic musi dokonać tej w domu kalkulacji, czy mu się opłaca podjeżdżać 200-300 metrów, czy nie robić tego i na przykład zostawić to wolne miejsce dla Kowalskiego, który przyjedzie do nas z Bydgoszczy i potem krąży po mieście, bo nie wie, gdzie postawić samochód. Nie można patrzeć w sposób, że tak powiem, oczywiście tylko i wyłącznie tak wąski. Być może rzeczywiście ma pan rację, że pan burmistrz patrzy tylko wąsko i chodzi mu tylko o pieniądze. Ja mam nadzieję, że nie tylko o pieniądze. Ale z drugiej strony nie możemy też sprowadzać sprawy do tego, że nie możemy wprowadzać jakichkolwiek opłat, bo jeżeli wprowadzamy te opłaty, to chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby mieszkańcy więcej płacili. No, mam nadzieję, że za tym pójdzie także pewna logika powiązania tego z rozwojem transportu zbiorowego, który to się odbywa na całym świecie. To jest związane i z ekologią, i z cenami paliw, i w gruncie rzeczy także z tym, że miasto jest wtedy o wiele bardziej dostępne, centrum szczególnie tych miast, więc nie można tutaj wylać dziecka z kąpielą. Ani jedna, ani druga strona nie powinna tak skrajnie tego podchodzić.
Powiedzmy sobie szczerze, że tutaj no, nie bardzo widać jakiś plan w ogóle rozwoju komunikacji miejskiej, bo był audyt. Ja nie wiem, jakie są wnioski płynące po tym
audycie. To jest temat na osobną dyskusję.
Dokładnie, ale to mało tego, że zostanie zwiększona, no, więcej będą musieli obywatele chodzić spłacić ze swoich kieszeni, dojdzie do tego jeszcze pewnie zatrudnienie no, pracowników, którzy będą obsługiwali te parkomaty, bo to trzeba więcej automatycznie osób, która chodzi i zakłada te blokady, które zajmuje, która sprawdza, czy jest bilet
ja
wyrządny
i tak dalej. No, też.
Także to są kolejne koszty dla mieszkańców Chojnic.
No. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie, bo nie zauważyłem na naszych parkingach, miejscach parkingowych na ulicach specjalnych miejsc dla motorowerzystów, motocyklistów. Czy też tutaj nie widzę odrębnej, czy oni za darmo parkują, czy mają jakieś, nie wiem, specjalne miejsca. Co z miejscami dla tychże pojazdów?
Znaczy generalnie myślę, że motocykl należy tak traktować jak każdy pojazd.
Ale on nie zajmuje całego
roweru. Nie mówimy o rowerach, są stanowiska dla rowerów, absolutnie. Jeżeli będą takie, powiedzmy, dyskusje wśród radnych, ja zwrócę uwagę im na problem, może nie tyle motorów, ile motorowerów, chociaż to jest oczywiście jednoślady, zwrócę na to też uwagę.
Może natomiast, sektor na parkingu.
Natomiast chcę tutaj troszeczkę polemizować z przedmówcą, panem Rowieckim, który widzi tylko, powiedzmy, fiskalizm. To nie jest tak. Wyobraźcie sobie Państwo jedno. Mamy w centrum miasta parking bezpłatny. Przyjeżdżają ludzie do pracy, stawiają samochód na 8 godzin i zarówno pan Rowiecki, czy powiedzmy pan Kowalski, czy pan Brunka przyjeżdża samochodem do centrum i mówi nie mogę nigdzie postawić samochodu. Chodzi też o wymuszenie pewnej rotacji. Człowiek, który przyjeżdża do miasta załatwić określoną sprawę, określa sobie czasowo, ile mi to zajmie, godzinę, półtorej, tyle płacę i uciekam, zwalniam miejsce.
Tak, urzędnicy Rady Miasta są tutaj też dobrym przykładem właśnie, też często dojeżdżają, zostawiają samochody blisko, prawda? Oni,
i proszę mi wierzyć.
Oni muszą na placu MZ.
I proszę mi wierzyć, tak, w tej jest. Chwili słyszymy takie pomruczki ze strony urzędników. No dobrze, a co z nami?
Panie Burmistrzu, tak przy okazji, teraz mi się przypomniała jedna rzecz. Od wielu lat słyszymy, jak byłem rano, to też o tym słyszałem, że na ulicy Pocztowej należy na zapleczu ratusza zrobić wreszcie porządek z trwającą chyba już, nie wiem, kilkunastu lat rozbiórką garaży. W tym miejscu miały powstać różne propozycje, nawet parkingi słyszałem, albo sprzedać ten grunt. Co się z tym dzieje?
Powiem tak. Denerwuje to nie tylko mieszkańców, denerwuje to mnie, radnych, burmistrza Finstera. Sprawa jest o tyle zawikłana, iż z tych kilkunastu garaży praktycznie poza dwoma możemy wszystko rozebrać, i możemy przystąpić do realizacji jakiegoś tam pomysłu. Czy powiedzmy sprzedaży działek, czy też innego, to już jest rzecz wtórna. Natomiast nasze prawodawstwo jest tak w tej chwili ułożone, że od bodajże 7 lat toczą się sprawy sądowe w sprawie dwóch garaż. I póki to nie będzie wyjaśnione, nie możemy tematu kompleksowo poruszyć. Sam się dziwię. Często pytam dyrektora Marczewskiego o to, co dalej. Dalej, powiadam, panie burmistrzu, jest procedura odwoławcza, musimy czekać na termin.
Straszny to jest.
Straszny.
Aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli jest to kwestia związana z własnością kogoś, tej nieruchomości, to też nie możemy tak po prostu sobie przechodzić do tego,
bo ziemia jest miasta,
że nas
tak?
to nie interesuje.
Proszę? Ziemia jest miasta. Ziemia jest miasta, tylko garaż.
Tak, to są sprawy zadawnione, sprawy prawnie bardzo skomplikowane. Dlatego no...
Aczkolwiek powiem szczerze, to jest deficytowy teren i no, teren
bardzo
historyczny, atrakcyjny.
Bardzo atrakcyjny.
W kontekście naszej rozmowy bardzo bym nie chciał, żeby był przeznaczony po prostu w przyszłości tylko i wyłącznie na parking dla urzędników ratusza, bo to byłoby najgorsze rozwiązanie.
W takiej wersji, panie Mariuszu, nie słyszałem.
Tutaj należy sobie zadać również pytanie, co mają zrobić nauczyciele ze szkoły numer 1 i ze szkoły numer 2.
Chodzić pieszo, jeździć rowerami.
Część parkuje pod budynkiem szkoły, zauważam, część. Boiska.
Jeszcze go nie. Jeździć Koszty rowerami.
Boiska na dzieci i młodzieży. No, to
jeździć bardzo rowerami i chodzić pieszo. Bo... Wielcy nauczyciele lat 20. też chodzili z dalekich ulic Zangolickiej, mieszkali w różnych częściach miasta i przychodzili pieszo. I korona z głowy z nikomu nie spadła. Lenistwo, brzuchy duże wszyscy, a jednocześnie absolutne jakieś dziwactwo, popisywanie się przed kolegami,
uczniami,
tak, i pokazywanie, że mam tutaj samochód i potrafię nim jeździć.
Ale ma pan rację, ponieważ ja kilkanaście razy byłem w Holandii, gdzie widzę człowieka, urzędnik pewnie, bo w eleganckim garniturze, w krawacie, i on potrafi jechać rowerkiem do pracy i wracać.
Minister Onyszkiewicz też rowerem jeździł. Także to jest na przykład najlepszy, bo to w Holandii jest całkiem inna kultura.
A dlaczego u nas nie ma być kultury?
Kończymy ten temat, bo dywagujemy już na boczne tematy nawet, można powiedzieć. Kolejny temat, który myślę, że...
Boczna to jest inna ulica niż Poczta.
Poboczny temat. Kolejny temat, który wywołał na naszym portalu wiele dyskusji, myślę, że nie tylko wśród czytelników, ale i wśród wnioskodawców, którzy ubiegają się o pieniążki z grantów, czy w gminie, czy w mieście, czy w powiecie. Chodzi o konkursy, które teraz się toczą. Urząd Gminy jeszcze nie ogłosił, Rada Miejska już praktycznie finiszuje. A w Urzędzie Powiatowym zostały w ubiegłym tygodniu zakończone. Pisaliśmy o tym, chyba wywołały właśnie one najwięcej kontrowersji, gdyż komisja w powiecie, komisje, bo tam dwie powstały, jedna od sprawy kultury, druga od sprawy sportu, decyzje tychże komisji no, troszeczkę, w niektórych miejscach zostały troszeczkę zmodyfikowane przez zarząd powiatu. Inaczej dzieje się w Urzędzie Miejskim, tam decyzje komisji konkursowej, które zresztą prowadzi pracy pan wiceburmistrz. Tam wszystkie zostają bez zmian. Może zaczniemy od pana Wojciecha, bo dzisiaj zresztą także byłem na posiedzeniu Komisji Edukacji. Czy pan jest zadowolony z wyjaśnień, które uzyskał dzisiaj na posiedzeniu Komisji Edukacji od wicestarosty pana Bieska-Talewskiego, jeśli chodzi o ten konkurs?
Może nieco tytułem wprowadzenia. Cały problem polega na tym, że komisja konkursowa, komisja grantowa, która jest ciałem niezależnym, oceniała wszelkie te wszystkie propozycje złożone przez stowarzyszenia pod względem merytorycznym, formalnym i tak dalej, i wypracowała swój protokół, w którym proponowała konkretne kwoty z przewidzianej puli pieniędzy dla poszczególnego stowarzyszenia. W tym protokole również były zawarte oceny przez poszczególnych członków i propozycje pieniędzy, które miałyby otrzymać. Taki protokół trafia do zarządu powiatu. I co się okazuje? No, zarząd powiatu w swojej oczywiście autonomicznej decyzji, bo ma takie święte prawo, no, wywrócił to wszystko do góry nogami. Ja pytałem o kilka konkretnych przykładów i przypadków pana wicestarostę. Pan wicestarosta bardzo ładnie mi odpowiadał, bo konkretnie chodziło mi o trzy sprawy, powiedzmy. Mianowicie wniosek wspólnej ziemi. To był wniosek o wydanie książki, polskojęzyczne wydanie książki Trust Me, You Will Survive, wojennych wspomnień Dominika Stoltmana z Powałek. I komisja konkursowa, komisja grantowa oceniła ten wniosek stosunkowo wysoko, on tam dostał 73% możliwych punktów i proponowała kwotę 6000 zł na wydanie tej książki. Zarząd powiatu uznał, miał do tego święte prawo, że no nie jest zainteresowany wydawaniem takich książek, wydawaniem publicznych pieniędzy na Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wspólna Ziemia i zabrał im pieniądze zupełnie. Ja pytałem, co stało, co było przyczyną takiego ocenienia tego wniosku. Więc pan starosta odpowiedział, że doszli do wniosku, że będą promować tylko jedno wydawnictwo, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Pomeranii. To jest tam wydanie publikacji doktora habilitowanego Wojciecha Skóry. Druga rzecz, którą zarzucił pan starosta wspólnej ziemi, to były złe proporcje, bo w tym sensie, że stowarzyszenie wnioskowało o 28 500 zł. Jeżeli on dostanie te 6 000 zł, to i tak tego nie wydadzą, i tak nie wydadzą. No, chociaż wydawnictwo ma to do siebie, że może być wydane w 30 000 egzemplarzy lub 3 lub 300, no to jakoś nie przekonuje starostę. I kolejny argument, który był na nie, to to, że Stowarzyszenie Wspólna Ziemia otrzymało, to są słowa pana starosty, te pieniądze na ten cel z Zandru Brdy w poprzednim roku. Otóż jest to nieprawda, bo oni tylko aplikowali do Zandru Brdy. Tam został ten wniosek pozytywnie oceniony, natomiast Urząd Marszałkowski nie przyznał tych pieniędzy, czyli no to jest argument, który należy obalić. Także no, nie do końca mnie te wyjaśnienia zadowoliły. Ja pytałem również pana starostę o wniosek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, które złożyło wniosek pod tytułem, na działanie pod tytułem Zachować dorobek pokoleń, konserwacja zbiorów Muzeum Chojnica. I oni aplikowali o 15 700 zł. Wniosek został oceniony fatalnie, bo otrzymał tylko 46%, to była chyba najniższa ocena wystawiona przez komisję konkursową. I komisja konkursowa dała 1930. Zarząd powiatu miał do tego prawo, powtarzam po raz ten, dał tych pieniędzy im 15 700. Tyle ile wnioskowali, tyle otrzymali. Jest to chyba jedyny przypadek w przypadku kultury, gdzie dostali tyle, ile chcieli. Tutaj o tyle budzi to sprzeciw i społeczeństwa, i mój również, że jest to działanie, które należy do utrzymania naszych eksponatów, konserwacji eksponatów. Nie jest zadaniem własnym powiatu. W tym momencie powiat przez Stowarzyszenie Przyjaciół realizuje swoje cele, no, obowiązki wręcz ustawowe. Bo tak jak tu siedzimy w czwórkę, założymy sobie
towarzystwo... Kosztem puli dla organizacji.
Oczywiście, że tak.
Pozarządowe.
W czwórkę tu siedzimy, założymy sobie Towarzystwo Przyjaciół Pływalni Chojnickiej. Będziemy aplikowali o środki do pana burmistrza Finstera. Dostaniemy je i będziemy uczyli pływać dzieci.
O tym nie mówisz, bo czasem to zmaterializuje.
I w ten piękny sposób będziemy finansowali Chojnicki Centrum Park. No to jest tego typu działanie. To budzi mój sprzeciw. Nie tylko mój zresztą. Podobna historia jest przy sporcie, bo tam poruszałem sprawę wniosku między innymi Chomczanki, która otrzymała kosmiczne pieniądze w stosunku do innych stowarzyszeń, bo otrzymali 4 razy więcej niż kluby żeglarskie czy bokserskie.
Więc więcej niż przyznała komisja.
Oczywiście, również więcej niż przyznała komisja, co jest dziwną historią. Święte prawo zarządu.
O, zacytuję poprzednika. Zarząd miał do tego prawo, a nawet święte prawo. Tak? No, ale czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście? Bo jest prawda jest pod względem, jakby powiem, formalnym i pod względem jakby materialnym. Prawda? Prawda pod względem formalnym to być może tak. Natomiast czy miał prawo pod względem, powiedziałbym, materialnym? Niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że reguły, procedury, które rozdzielają decydenta, który z kolei rozdziela środki publiczne w ramach postępowania grantowego od organu, który merytorycznie ocenia te wnioski, te procedury należą do tak zwanych w prawie szeroko rozumianych procedur antykorupcyjnych. Chodzi o to, żeby władza publiczna nie za pieniądze publiczne nie korumpowała organizacji pozarządowych w ten oto sposób, że arbitralnie. Jednym da, a drugim nie da. Jeśli ktoś nie jest władcą wójta, burmistrza, starosty czy kogokolwiek innego, nie dostanie. Jeśli ktoś w tych łaskach jest albo jest na usługach, to takie środki będą mu przyznane. A zatem do tego w ten sposób trzeba podejść. Systemowy rozdział między tym, kto merytorycznie coś ocenia, a potem ten, kto pieniądze publicznie daje, a przy okazji sprawdza formalnie, czy zostały wszystkie procedury dochowane, jest właśnie tym przepisem antykorupcyjnym. I w moim przypadku, w moim przekonaniu, to, co się stało niestety w starostwie, nie świadczy dobrze o władzach powiatu. Władze powiatu postanowiły tutaj to pokazać, że ja mogę, bo oczywiście formalnie mogę, że mnie to w ogóle nie interesuje, co ci ludzie wypracowali. W takim razie po co wytworzono procedurę, po co wytworzono tą procedurę, skoro potem można ją w każdej chwili tak diametralnie zmienić, bo nie mówimy tutaj o zmianie niewielkiej, zmianie w jednym przypadku. Bo można to w jakiś tam sposób usprawiedliwić, że także władza ma pewien margines, w którym postanawia zmieniać takie decyzje. Ale jeśli dokonuje takiego prawdziwego trzęsienia ziemi w tym, do czego dopracowała się taka komisja, to wtedy to uzasadnienie musi być o wiele bardziej przejrzyste, czytelne i wręcz musi być powiedziane, że ci ludzie zrobili jakąś złą robotę. Ale tam nikt nie powiedział, że ci ludzie zrobili złą robotę. Nikt nie powiedział, że byli nieuczciwi, że byli źle nastawieni. Tak? Jeśli oni to zrobili fachowo, nikt takich zarzutów im nie stawia, to postawmy sobie pytanie, dlaczego zmieniono to rozstrzygnięcie? No, jednak powstaje tutaj rodzaj podejrzenia, że mamy tutaj do czynienia właśnie z takim działaniem, że te ustalenia nie podobały się głównie dlatego, że zarząd powiatu miał już swoich faworytów i ci faworyci powinni to otrzymać.
A jak posuwają się prace nad rozstrzygnięciem konkursu grantowego w ratuszu?
Ja mam pytanie, ile mam czasu na ten temat, panie dyrektorze?
No, prosiłbym.
Ponieważ jest to temat tak obszerny.
Może o wynikach konkursu.
Ja rozumiem. Postaram się bardzo, bardzo w skrótowym czasie to wszystko zawrzeć. Po pierwsze tak, od momentu, kiedy jestem, a jestem od początku, od kiedy zaistniały granty, nie było w Urzędzie Miasta przypadku, ażeby burmistrz swoją decyzją zmienił postanowienia, przepraszam, opinię komisji, która zajmowała się opiniowaniem formalno-prawnym i merytorycznym. Nie było. I jestem przekonany, że bodajże w czwartek pan burmistrz dostanie protokół końcowy, ponieważ w dniu wczorajszym zakończyliśmy ostatni dział dotyczący sportu. W czwartek podpiszę i w tym momencie upublicznimy te wyniki. Ja nie znam, powiedzmy, procedury postępowania w powiecie. Natomiast jeżeli burmistrz zarządzeniem powołuje komisję, w skład której wchodzą 4 osoby z organizacji pozarządowej, natomiast z ratusza są to 2 osoby, to popatrzcie sobie Państwo, kto ma głos decydujący. Organizacje pozarządowe. Procedura jest bardzo prosta i przejrzysta. Po weryfikacji formalno...
Podoba się praca tej komisji, panie burmistrzu.
Bo tych komisji mieliśmy 5. Tych komisji mieliśmy 5, ponieważ w każdym działaniu były inne osoby, niezwiązane z tymi stowarzyszeniami. Po pierwszym etapie, kiedy czynności formalno-prawne, brakuje tego, za mały wkład własny, oczywiście część wniosków odpadła, dzieje się to każdego roku, ocena merytoryczna. I każdy członek komisji miał do dyspozycji punkty. I właściwie punkty grają decydującą rolę. Ocenialiśmy 7 kryteriów, prawda? Suma punktów było 37. Komisja przyjęła jedno. Poniżej 19 punktów wniosek nie dostaje dotacji, czyli 0. Czyli wniosek jest słaby. Słaby. Oczywiście wyciągano średnią z tych punktów. Generalnie było kilka takich wniosków, ja w tej chwili nie pamiętam, 3-4, ale generalnie wszystkie inne wnioski, które uzyskały powyżej 19 punktów, uzyskały wsparcie zarządu miasta. Oczywiście kwoty były różne, w zależności od tego, czego dotyczył wniosek, stąd też wysokości. Myśmy w sferze sportu postawili na taki priorytet. Gro pieniędzy idzie na szkolenie dzieci i młodzieży. Gro, to znaczy powiem, prawie 90% z puli ponad 400 tysięcy. Imprezy potraktowaliśmy troszeczkę może marginesowo. Najwyżej ocenialiśmy imprezy rangi powiedzmy ogólnopolskiej bądź też europejskiej. Natomiast impreza, która trwa kilka godzin, która pochłania masę pieniędzy, owszem, daliśmy wsparcie, ale jest to wsparcie symboliczne. Powiedzmy 500 000 zł na to, żeby komuś dać puchary i drobne upominki. Tak to wyglądało.
Pamiętajmy, że z postępowania konkursowego nie wszyscy muszą być zadowoleni. Oczywiście zawsze wychodzą także ci, tak jest,
a więc dogodził.
Natomiast nie może być też takiej sytuacji, że ta dysproporcja między decyzjami organizacji pozarządowych a władzami publicznymi jest tak daleko idąca, jak w przypadku powiatu, bo wtedy rzeczywiście tracimy jakby zaufanie do tego, czy rzeczywiście procedury, te wypracowane procedury mają...
A jeszcze taka refleksja, jeżeli mogę, refleksję króciutko.
Tak, ale...
Moi Państwo, króciutko. I w tej chwili, jeżeli wyniki będą znane, to wiedzcie, Panowie i Państwo, że w przeciągu następnego tygodnia ja będę miał telefony. Nikt nie jest do końca zadowolony. Nikt nie jest do końca zadowolony, to znaczy, że udało nam się osiągnąć kompromis.
Ja złożyłem taką myśl, podsunąłem panu wicestaroście, żeby rzeczywiście iść wzorem burmistrza Finstera, który nie podważa decyzji komisji. Komisja jest ciałem niezależnym, autonomicznym. Tam są fachowcy, którzy doskonale znają tę tematykę. Są i z stowarzyszeń związanych ze sportem, i z stowarzyszeniem kulturalnym. To powinna być decyzja komisji, którą tylko zarząd, że tak powiem, sygnuje swoim nazwiskiem i ogłasza jako ostateczny.
Zobaczymy, co zarząd powiatu z tą pana sugestią zrobi. Dzisiaj odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej, już 15 w tej kadencji. Dosyć sprawnie poszła, szybko, 80 minut trwała. Przyjęte zostały wszystkie projekty uchwał, w tym i o zasileniu finansowym w kwocie po 300 tysięcy do Chojnickiego NZK i Parku Wodnego, a dokładnie Centrum Park. Były także uchwały w sprawie dwóch nazw ulic. Przyjęto zostało także stanowisko Rady Miejskiej w sprawie powołania Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice. Myślę, że niedługo Rada Strategii też i zacznie pracę. Tak, panie burmistrzu?
Oczywiście, oczywiście.
Bo pan jest delegowanym jakby...
To znaczy powiem, że pan burmistrz cedował na mnie pracę nad strategią rozwoju miasta. W tej chwili to już jest kolejny element, Rada Strategii. Myślę, że w lutym odbędziemy pierwsze posiedzenie, wyłonimy władzę tej Rady i określimy sobie regulamin pracy i harmonogram. Przypominam, że prace nad tą strategią będą trwały przez cały rok.
Myślę, że jeszcze jedno takie ważne wydarzenie na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Już także pisaliśmy o tym na portalu, gdyż sprawa była przedstawiana na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, na wspólnym posiedzeniu Komisji Komunalnej i Rewizyjnej. Wówczas radni opiniowali wniosek Klubu Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego przy Radzie Miejskiej dotyczący uruchomienia procedury wykonawczej związanej z usadowieniem korony na pomniku Orła Białego, który znajduje się u zbiegu ulic Gdańskiej i Wysokiej. Cytuję z pisma podpisanego przez przewodniczącego Andrzeja Mielkę. Komisja komunalna przegłosowała, zajęła następujące stanowisko, w którym uważa, że zarówno ustawa o samorządzie terytorialnym, jak i statut Rady Miejskiej w Chojnicach stanowi, że możemy wypowiadać się tylko w kwestiach postawienia pomnika lub jego likwidacji. Pozostałe kwestie, w tym dokonywanie zmian w wyglądzie pomnika, powinny być realizowane z zachowaniem określonych procedur, a mianowicie uzyskania zgody autorskiej, akceptacji przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, także przez burmistrza miasta. Nadmieniam, że na posiedzeniu nie pojawiły się głosy sprzeciwu co do proponowanej zmiany wyglądu. Jakkolwiek wydaje się, że idea pomnika Orła, a właściwie pomnika ku czci poległych i ofiar faszyzmu hitlerowskiego, nie nawiązywała swoją symboliką do godła państwowego. To podpisał przewodniczący Komisji Komunalnej Antoni Szlaga. Zaprezentował też to stanowisko na dzisiejszej sesji. Był głosowany wniosek na sesji przedstawiony przez pana Andrzeja Mielkę, który uzyskał poparcie wszystkich radnych. Pan burmistrz stwierdził, że nie ma zastrzeżeń co do takiego pomysłu. Jeżeli Rada Miejska wyrazi taką wolę, to ją wdroży. Co panowie sądzą o tym pomyśle radnych, o tym stanowisku Rady Miejskiej?
No, jest tutaj jakby jednoznaczne, natomiast z drugiej strony trzeba oczywiście pamiętać o przestrzeganiu procedur wszystkich z tym związanych. To na pewno trzeba jakby wykonać, żeby nie było potem jakichś wątpliwości, ale byłoby też dobrze, tutaj bym już radził na tym etapie, żeby ustalić także, jaki to będzie typ korony. Czy to będzie korona otwarta, czy zamknięta. Ja pamiętam wielką kłótnię sprzed 20 lat. Tak jest. A ściśle mówiąc, czy ona będzie zwieńczona krzyżem, czy nie będzie zwieńczona krzyżem. O to tak naprawdę chodzi. I lepiej byłoby, żebyśmy to ustalili teraz, bo jak nie, to obawiam się, że będzie to trwało bardzo długo i będzie bardzo uciążliwe dla wszystkich środowisk.
Tak. Jestem ciekawy opinii pana.
Co może najpierw pan Wojciech?
Tak.
Inicjatywa na pewno cenna i celna, bo warto na pewno, żeby ten orzeł wyglądał jak nasze współczesne godło, czyli posiadał tą koronę. To co pan Mariusz mówi, czy to ma być ten wzór korony orła legionowego z krzyżem i zamknięty, czy jakiś inny rodzaj tej korony, to jest obecny. Zupełnie już inna historia. Na pewno z plastyku jakiś artysta będzie miał tą wizję, którą przedstawi. Ewentualnie będzie to kilka wizji, którą myślę, że czy burmistrz, czy rada już konkretnie zaakceptuje. Pomysł na pewno
ciekawy. Chociaż dla pewności musimy tutaj powtórzyć, że orły naprawdę nie latają w koronach.
Pan burmistrz.
Znaczy tak, no powiem szczerze. Pan redaktor użył sformułowania ważne. Dla mnie ten problem w hierarchii, powiedzmy, od 1 do 100, to jest na którymś tam, daleko, daleko. To nie jest w tej chwili problem najważniejszy. Czuję, że w tej chwili rozpoczynamy rozmowę na temat, który będzie, tak jak to pan Mariusz powiedział, być może ciągnął się przez dłuższy okres. Ja się zastanawiam tylko nad jednym, i mówię to w imieniu własnym. Czemu to ma służyć? Czemu? Czy to ma być kolejny element tak zwanej dekomunizacji? Czy to ma być element poprawy wizerunku estetycznego? Czy to ma być jeszcze jakiś inny powód? I proszę Państwa, my na taki temat będziemy długo dyskutować. Każdy będzie miał inny pogląd. Ja tylko zwracam uwagę na jedno. Czego dotyczy ten pomnik? My powszechnie mówimy pomnik Orła Białego. Nieprawda. Jest to pomnik poświęcony pamięci ofiarom faszyzmu.
Dokładnie.
Dokładnie. Pomnik Orła Białego w tej chwili z moich informacji jest w Więcworku. Pomnik zbudowany już po roku 90, można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Natomiast próba zrobienia czegoś nowego, bo to jest zupełnie inna sprawa, troszeczkę budzi we mnie jakieś takie dziwne wrażenie. Próbujemy coś poprawiać. Artysta, który tworzył projekt, stworzył dzieło.
Zresztą wybitne jego dzieło w muzeach.
Stworzył dzieło. I w tej chwili usiłujemy poprzez jakieś decyzje poprawiać to dzieło. Czy to będzie korona z piaskowca, czy to będzie złota korona, to już nieistotne. To już nieistotne.
Dla złodziei i amatorów złomu to
my próbujemy, właśnie. My próbujemy coś poprawiać. Coś poprawiać, a z tego ogólnie wiemy, że artysta, który tworzył to dzieło, pan profesor już nie żyje. Nie wiem, czy mamy moralne prawo,
tak jest,
przepraszam za określenie, majstrować przy tym pomniku.
Pan jak bym głosował dzisiaj, gdyby był pan radnym?
Czy ten wniosek niczego nie przesądza?
Ale jakąś
on po prostu nie, on po prostu tylko powoduje to, że rozpocząć pewnego rodzaju procedurę. Nawiasem mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym, jakbym głosował. Ja powiedziałem tu przed chwilą swoje zdanie. Wszelkie próby przy jakimkolwiek obiekcie, coś, co możemy uznać w tej chwili za dzieło sztuki, według mnie są niedopuszczalne. Są wręcz, przepraszam za określenie, profanacje.
Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że kiedy ten pomnik powstał, został odsłonięty, to w Chojnicach, w naszym mieście, wielu ludzi, nieoficjalnie, bo wtedy nie prowadziło się takich oficjalnych, że tak powiem, dyskusji, media się tym nie zajmowały, ale wśród bardzo wielu ludzi prowadzono taką dyskusję, że artysta, jeśli Państwo się przyjrzycie temu pomnikowi, że artysta próbował w układzie piór, tak naprawdę w układzie piór, wyrazić coś na obraz i podobieństwo korony. Gdybyśmy się przeszli i obejrzeli sobie, ja kiedyś miałem okazję, specjalnie tak zaglądałem, to rzeczywiście te pióra nie wyglądają tak jak normalnego orła, prawda? Tylko one są z tamtej strony tak bardzo nastruszone i z daleka rzeczywiście wyglądają prawie jak w pewnym taki układ swoistej korony. I warto, i wtedy też były takie plotki, więc ja dzisiaj nikt nie jest w stanie jak gdyby rzeczywiście ustalić, czy, bo skąd możemy powiedzieć, czy artysta tak naprawdę w ówczesnym czasie dokładnie chciał, żeby była korona, a po prostu wiedział, że to nie przejdzie przez ówczesną cenzurę. Myślę, że trzeba temu nadać po prostu, bo to jest wniosek, który jakby przeszedł pierwszy tutaj jakby taki etap tej procedury. Poddać go procedurze. Dlaczego? Dlatego, że w tej procedurze on będzie także poddany analizie prawnej, a także specjalistów w tej dziedzinie. I po prostu dajmy się jakby im wypowiedzieć, bo być może albo powiedzą, że rzeczywiście tutaj niczego nie można dotykać, a może będzie inne stanowisko.
Czy tu pan burmistrz mówi, że ten wniosek o niczym nie przesądza? Oczywiście, że on niczym nie przesądza, ale on, że tak powiem, daje nakaz wręcz burmistrzowi, żeby rozpoczął procedurę i w tym momencie rzeczywiście będzie trzeba się odwołać do aktów prawnych, które decydują o prawie autorskim, etc., etc.
Tak, tak.
A no, być może doprowadzi do ukoronowania tego, bo w przypadku, gdy tam rzeczywiście są oficjalne obchody rocznic państwowych, świąt, czy święta niepodległości, czy no, Konstytucji 3 Maja, lepiej chyba, że ten orzeł jednak przypominał orła, w sensie godła naszego państwowego, niż no, miało być to godło.
Dziękuję.
LWP.
Dziękuję za ciekawą dzisiejszą dyskusję. Kończymy. Zapraszam za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.